Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie, a naszym porannym gościem jest Wadim Tyszkiewicz, senator, koło senatorów niezależnych, były wieloletni prezydent Nowej Soli. Witam serdecznie.
Witam Pana, witam Państwa i panie redaktorze, chciałem na początku zaznaczyć, że dzisiaj jestem u Państwa gościem ze względu na szacunek do Pana, a nie do instytucji, jaką Pan reprezentuje, dlatego że od półtora roku po raz pierwszy mam możliwość kontaktu z moimi wyborcami jako jedyny parlamentarzysta w Polsce odcięty od mediów publicznych.
Panie senatorze, no to porozmawiajmy. Mijają 32 lata od częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej historii Polski, częściowo do Sejmu, całkowicie wolnych do przywróconego od sfałszowanego referendum 1946 roku Senatu. Spektakularne zwycięstwo Solidarności. Czym dla Pana jest ta data?
Dla mnie to była szansa na wolność. Ja nie ukrywam, że w tamtych latach nie byłem jakimś wyjątkowym wojownikiem o wolność. Pracowałem, uczyłem się i dla mnie te pierwsze częściowo wolne wybory dawały nadzieję na normalność. Wtedy się słuchało Radia Wolnej Europy, myślało się o normalności, zerkało się w kierunku Berlina. Przecież my do granicy z Niemcami mieliśmy blisko i tam był ten zachodni świat, o którym marzyliśmy. No i ta wolność, która była realna, bo jeszcze te poprzednie zrywy, które były w latach 50., 60. czy 70. raczej były ze względów ekonomicznych. Niewielu było prawdziwych bohaterów w tamtych czasach, którzy wierzyli w wolność. Większość z nas wtedy myślała o podstawie swojego bytu, a tu się pojawiła szansa na prawdziwą wolność, na to, żebyśmy dołączyli do krajów demokratycznych. I tak się stało.
Zmieńmy temat. Najpewniej 15 czerwca w Sejmie odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Pytanie, jeżeli Sejm wybierze senator Lidię Staroń, z którą tworzy pan koło, to czy w Senacie senator Lidia Staroń może liczyć na pana głos?
Na razie jeszcze nie jest kandydatką, znaczy o tym się mówi, ale według moich informacji najpierw będzie głosowana kandydatura pana Marcina Wiątka, doktora habilitowanego, profesora, człowieka, który zajmuje się od lat problemem ludzi i pomaga ludziom. Z tego co wiem, to ma poparcie Porozumienia Gowina. Ja w pierwszej kolejności zagłosuję za panem profesorem Wiątkiem, a później, jeżeli ta kandydatura nie przejdzie, będziemy rozmawiać. Na ten moment żadnej decyzji nie mogę ogłosić, jaką podejmę. Musi mnie kandydat czy kandydatka przekonać do tego, że będzie reprezentowała interesy Polaków, a nie partii politycznej. To jest główny, podstawowy warunek.
No ale chodzi o Lidię Staroń, czy chodzi o to, że zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość? I tu dlatego pan się zastanawia.
Nie, to nie chodzi o to, kto kogo zgłosił. Dla mnie to ma drugorzędne znaczenie. Chodzi mi o gwarancję tego, że kandydat czy kandydatka będzie reprezentować interesy Polaków. Proszę pamiętać o tym, że najczęściej ten konflikt między obywatel a rząd i wtedy RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich, musi stanąć po stronie obywatela. Do tej pory kandydaci takiej gwarancji nie dawali. Ja bardzo żałuję, że chociażby Zuzanna Radzińska-Bluszcz nie uzyskała poparcia, popierana przez 700 organizacji społecznych, przez ludzi z całej Polski, którzy działają na co dzień dla ludzi. Ta kandydatura nie przeszła. Były próby forsowania kandydatów czysto partyjnych. Na szczęście się nie udało. Zobaczymy. Mam nadzieję, że profesor Wiątek zostanie wybrany, a jeżeli nie, będziemy się wtedy zastanawiać.
No tak, ale panie senatorze, mieliśmy w historii przykłady rzeczników praw obywatelskich, którzy no byli w poprzednich latach związani z partiami i z polityką. Profesor Irena Lipowicz, wybrana w 2010 roku, była przecież związana z Unią Wolności, była posłem Unii Wolności. Więc przykłady są.
Ja już nie pamiętam dokładnie, jak było z panią profesor, ale tutaj mieliśmy do czynienia z kandydatami czysto partyjnymi, czynnymi posłami, czynnymi politykami, którzy służyli do tej pory partii i na takiego kandydata ja na pewno nie zagłosuję. Wtedy też nie miałem możliwości głosowania na panią profesor. Wtedy przypuszczam, że też bym nie zagłosował na kandydata partyjnego. Jeszcze raz, Rzecznik Praw Obywatelskich ma reprezentować interesy obywateli i Polaków bardzo często w starciu z rządem, za którym stoi partia i politycy. Więc musi dawać gwarancję apolityczności i stania po stronie interesów obywateli.
Ustawa ratyfikująca Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej przeszła bez poprawek, a preambuła właściwie to przepadła w senackim głosowaniu. Później Senat ratował się opinią. Co pokazało to przegrane przez rządzącą w Senacie, czy też mającą większość w Senacie opozycję? Czy warto było przeciągać o 3 tygodnie przyjęcie tego dokumentu?
Znaczy warto przez rząd, bo teraz jest przeciągać.
Nie.
Bo przecież teraz rząd, jako Polska, jako jeden z ostatnich krajów w tej chwili, negocjuje z Unią Europejską, jeśli chodzi o ostateczny kształt do Funduszu Odbudowy, więc nie ma sensu się przerzucać. Był czas na to, Senat miał czas na to, żeby podjąć decyzję. Taką decyzję podjął. Stało się, jak się stało. Okazało się, że niestety głosowanie zdalne. Ja mimo tego, że do Warszawy mam daleko, zawsze uczestniczę w głosowaniach w Senacie, będąc w Warszawie. Nie robię tak, że głosuję z domu gdzieś pomiędzy biegającymi dziećmi w domowych pieleszach. W związku z czym stało się, trzeba wrócić do normalności. Większość Polaków w tej chwili, senatorowie też i posłowie większości są zaszczepieni. Trzeba wrócić do normalnych posiedzeń parlamentu, a nie do tego, co do tej pory się działo. Wydarzyło się, ale wracając do Funduszu Odbudowy. Państwo, przede wszystkim chciałem zaprotestować przeciwko temu takiemu propagandowemu hasłu, która mówi, że 770 miliardów wynegocjowaliśmy, czy rząd wynegocjował. To po pierwsze nie jest prawda, dlatego że pieniądze są dzielone według określonego klucza. W tych 770 miliardach, 500 miliardów to jest Fundusz Spójności i to jest to, co nam się należy, powiem kolokwialnie, jak zupa, więc epatowanie tymi 770 miliardami jest nieuczciwe, bo to jest czysta propaganda.
Ale to mówi pan do Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili, panie senatorze?
No proszę zobaczyć, co się dzieje, jakie billboardy jeżdżą po Polsce, żeby negocjowaliśmy 770 miliardów złotych.
Ale w poprzedniej perspektywie, panie senatorze, ale w poprzedniej perspektywie, kiedy Platforma negocjowała, to też chwaliła się, że wynegocjowała pieniądze dla Unii Europejskiej. Wie pan, tak jest, że rząd, który akurat rządzi i negocjuje fundusze, to później się nimi chwali.
Ja wiem, okej. Wie pan, mi się, że wiele rzeczy nie podobało też, jeśli chodzi o poprzedni rząd. Ja przypomnę, jestem bezpartyjnym, niezależnym senatorem, więc nie jest tak, że krytykuję tylko obecną władzę, a krytykuję ją oczywiście, ale poprzedników również. Więc trzeba mówić prawdę, przede wszystkim prawdę. Więc pieniądze, które się należą Polsce, bo Polska jest dużym krajem, to jest jedna rzecz, a to, co się wynegocjowało, to jest druga rzecz. Gdyby premier Morawiecki powiedział, wynegocjowaliśmy 5 miliardów na przykład, albo 10 miliardów, poza to, co się Polsce należy. Ale patowanie tą całą kwotę jest nieuczciwe. Jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, 250, zależy jak to liczy, 250 miliardów. Proszę pamiętać o tym, że w Polsce też te pieniądze się należą według określonego klucza. Tak? I to nie jest kwestia, że ktoś robił łaskę, tak? Czy ktoś coś wynegocjował. I proszę pamiętać o tym, że w tych pieniądzach tylko 108 miliardów złotych to są pieniądze, które dostajemy w formie dotacji, a pozostałe pieniądze to są pożyczki, które trzeba będzie zwrócić. Więc i jeszcze przy tych 108 miliardach złotych trzeba też mądrze je wydać, żeby rzeczywiście przyniosły efekt. Więc trzeba mówić prawdę. Ja się cieszę, że to zostało przegłosowane. Te pieniądze Polsce są potrzebne, tylko mądrze trzeba je wydać. Panie redaktorze, nie wiem, czy pan wie, że 108 miliardów to jest mniej więcej tyle, to jest dwuletni budżet programu 500+. Czyli to nie są jakieś astronomiczne pieniądze. Trzeba je po prostu mądrze wydać. Na tym polega cała rzecz. Dostajemy pieniądze, część w pożyczkach. Jeżeli mądrze je wydamy, Polska się będzie rozwijała.
A propos Senatu, co pan sądzi o tym, że no, gdzieś ten wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu utknął w Senacie? Co się powinno z tym stać i jak pan patrzy na tę sytuację? Bo przypomnę wszystkim słuchaczom, że prokuratura chce postawić marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych i w marcu ten wniosek miał trafić do Senatu. Na razie nie jest głosowany. Zdaje się, że czeka na opinię prawników.
No to ja zadam pytanie. A kiedy prokuratorzy postawią zarzuty panu wicepremierowi Sasinowi, albo premierowi Morawieckiemu, albo Dworczykowi i innym za wydanie 80 milionów złotych wyrzuconych w błoto? Ja mogę mnożyć przykłady, kiedy prokuratura powinna postawić zarzuty. A tu na podstawie dętych jakichś doniesień, tak, gdzie prokuratura w Szczecinie próbowała znaleźć poprzez ogłoszenia w prasie kogoś, kto przyjdzie i powie, tak, coś komuś dałem. Wie pan, to jest żałosne. To jest żałosne, bo to jest próba rozbicia opozycji czy wyeliminowania z życia publicznego osoby, która uratowała tysiące ludzkich żyć, a jakieś zarzuty dęte ludzi, którzy kiedyś coś ponoć, wie pan, to jest niepoważne, więc najpierw trzeba udowodnić komuś winę, a później próbować postawić go przed wymiarem sprawiedliwości, a nie wyeliminować. Teraz zadam pytanie, dlaczego tych zarzutów nie postawiono wcześniej, kiedy pan marszałek Grodzki jeszcze nie był marszałkiem? Przecież wtedy też można było to zrobić, nie zrobiono. Nikt wtedy nie mówił o żadnych zarzutach, nagle się pojawiły zarzuty. To jest czysta, brudna, polityczna gra.
Panie senatorze, na koniec, bo właściwie czasem się skończył, ale chciałem zapytać o lokalną sprawę, bo jako prezydent Nowej Soli rozpoczął pan budowę basenu. Od soboty basen działa, było otwarcie, pana nie zaproszono. Co pan na to?
Trudno, no takie życie. Wie pan, od tysięcy lat obowiązuje stara zasada, umarł król, nie żyje król. Wie pan, ten basen to jest moje dziecko, wyspane, wymarzone, wypieszczone, bo ja przecież projektowałem, czy może nie osobiście, ale uczestniczyłem w projektowaniu, podejmowałem decyzje. Każdy centymetr tego basenu to jest moje po części dzieło, wymarzone, wyśnione. Nowa Sól nie miała basenu, proszę zauważyć, wszystkie miasta wkoło baseny miały, a ja zawsze swoim mieszkańcom mówiłem, poczekajcie, przyjdzie taki moment. I ten moment przyszedł, na razie przez okno zaglądam i patrzę, jestem dumny z tego, że Nowosolanie w końcu mają basen, zasłużyli na to, a my jako miasto mamy pieniądze nie tylko na budowę basenu, mamy pieniądze na budowę hali widowiskowej, sportowej i najważniejsze, że Nowosolanie mają to, o czym marzyli i z tego się bardzo cieszę.
A relacje z Jackiem Milewskim, obecnym prezydentem Nowej Soli, słyszę, że nie są zbyt dobre.
Są poprawne, ale są chłodne.
Wadim Tyszkiewicz, senator Koło Senatorów Niezależnych, były wieloletni prezydent Nowej Soli, był państwem i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia może za półtorej roku.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.